Świat bliźniaków runie jak domek z kart i nikt nie będzie w stanie powstrzymać destrukcji. Od tego czasu zaczęło się mówić, że jesteś tym człowiekiem, który przewidział katastrofę smoleńską.
Pierwszy raz w życiu, pierwszy i ostatni, bo to już się nie powtórzy i zwykle to, ascendent jest w ogóle początek horoskopu, więc to przyniesie jakąś wielką zmianę.
I kiedy? Dzień dobry, witam w odcinku, który będzie nietypowy. Nie tylko dlatego, że wcielam się panią premier Beatę Szydło, ale również gość nietypowy. Będziemy rozmawiać znowu o polityce, ale w inny niż dotychczas sposób. Zapraszam serdecznie, a moim gościem jest doktor filozofii i jeden z najsłynniejszych i najlepszych polskich astrologów, Piotr Piotrowski. Chcecie, wierzcie, to nie wierzcie, ale odcinek obejrzyjcie. Zapraszam. Dzień dobry, Piotrze.
Dzień dobry.
Dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
To bardzo ja się cieszę, za zaproszenie.
Że jesteś dzisiaj w nowy rok z nami. A ja przypomnę, jak dowiedziałam się o tobie, jak cię w jakiś sposób poznałam, nie znając, ale też napisałam o tym w swojej przedostatniej książce pewien rozdział, który jesteś też bohaterem. Pozwolę sobie przypomnieć, że było to w 2009 roku. Byłam z rodzicami na święta i Nowy Rok na Mazurach i w tygodniku Newsweek był wywiad z tobą dotyczący przepowiedni, chociaż nie lubię tego słowa, do tego dojdziemy, dotyczącej 2010 roku w polityce Polski. I tam pojawiło się taka wypowiedź. A kryzys zapowiadany jest nie tylko w horoskopie głowy państwa, lecz także w horoskopie Lecha Kaczyńskiego. Potężnie działający Pluton utworzy wtedy koniunkcję ze Słońcem, a Uran opozycję z Księżycem. Takie konfiguracje planet uruchomią przeznaczenie, którego prezydent nie będzie w stanie uniknąć. Postępujący upadek prezydentury będzie szedł w parze z pogrążającym się w coraz większym chaosie Jarosławem Kaczyńskim. Świat bliźniaków runie jak domek z kart i nikt nie będzie w stanie powstrzymać destrukcji. Napisałeś to, czy przynajmniej było wydrukowane właśnie w święta 2009 roku. W kwietniu 2010 nastąpiła straszny dramat, tragedia smoleńska.
Tak.
Od tego czasu zaczęło się mówić, że jesteś tym człowiekiem, który przewidział katastrofę smoleńską.
Tak, chociaż jak to przeczytałeś, tam nie ma nic o katastrofie, prawda?
Że to jest, no nie ma,
to ale jest metaforyczne.
Metaforyczne, jeżeli się mówi, że świat runie jak domek tak, z kart.
Tak. Myślę, że ja też do końca nie zdawałam sobie sprawy z tego, znaczy nie z tego, co piszę, ale jakby z konsekwencji, z wagi tych słów, prawda? Bo to są rzeczywiście wielkie słowa tam użyte. Natomiast jednak gdzieś się zakłada, no, że główny bohater no, mimo wszystko będzie żył. Mhm. I że to runięcie tego domku z kart być może będzie to bardziej albo metaforyczne, albo to bardziej będzie polityczne, nie w tak dosłowny sposób.
Mhm. No nie tak w dosłowny sposób stało się, jak wiemy wszyscy, tak jak powiedziałam, ta wielka tragedia. Ale tutaj trzeba by było przejść w ogóle za nas, ponieważ nasi widzowie są przyzwyczajeni do tego, że najczęściej rozmawiam z politykami, a tutaj wchodzimy właśnie noworocznie w taki temat dotyczący też za chwilę przepowiedni dalszych. I ja tutaj powiem, że właśnie jesteś doktorem filozofii, przy tym jednym z najbardziej znanych i najlepszych pewno astrologów. I rok 2020. I zanim do tego przejdziemy, chciałabym, żebyś powiedział, ponieważ astrologia była do XVIII wieku dziedziną nauki, bardzo szacowną zresztą, prawda? Bo ona to była właściwie taka, no, że na dworach królewskich albo magnateryjnych byli astrologowie, którzy przepowiadali właśnie można władcom przyszłość, czy też z kim mają się związać, jakie mariaże pełnić. No i właściwie astrologia została zmieciona w XVIII wieku, wieku oświecenia, kiedy zaczęła być traktowana jako no, paranauka, jako pewnego rodzaju zabobon. No i właściwie astrologia no, ma takich dwóch głównych wrogów. Jednym z tych wrogów to jest taka wywodząca się z kartezjańskiej myśli nauka, ale też i nauka Kościoła.
Tak jest. No, ona właściwie, to jest bardzo interesujące, że ma dwóch takich oponentów, czyli zarówno naukę, tą naukę oczywiście oświeceniową, i bo tak jak słusznie zauważyłaś, do XVIII wieku, w 1780 chyba roku zamknięto ostatnią katedrę astrologii, taką uniwersytecką, bo jednak w odróżnieniu od jakichś takich, nie wiem, tarota, numerologii, czy jakichś innych takich dyscyplin ezoterycznych, to jednak astrologia mieściła się w tym głównym nurcie
kanonów nauk. Tak,
tak, że to była jedna z dyscyplin wiedzy, obok medycyny i właściwie czasami nawet chyba ważniejszej niż medycyna, że żeby być dobrym lekarzem dawniej, no, trzeba było być też dobrym astrologiem, bo to również ta wiedza astrologiczna była także narzędziem diagnostycznym. Mhm. A więc to jakoś się wpisywało w pewien kanon, powiedzmy, nauki, to już właściwie od czasów antycznych. A oczywiście ta rewolucja oświeceniowa przyniosła no, zmianę paradygmatu, że astrologia nie mieściła się w tym kanonie tych nauk, powiedzmy, empirycznych, szeroko rozumianych. Ale z drugiej strony rzeczywiście przynajmniej od czasów świętego Augustyna, czyli to gdzieś tam IV, V wiek, również była podejrzliwie na nią patrzono od strony takiej religijnej. Była jednak pewnym, można powiedzieć, zagrożeniem dla religii albo taką konkurentką dla religii, no bo jednak astrologia no, opiera się na pewnych bóstwach, na bóstwach planetarnych. Jest w tym jakaś dla Kościoła jakaś groźba kultu bogów. Chociaż tam nie ma oczywiście takiej to nie jest zinstytucjonalizowana jakaś religia. Ale jednak gdzieś ona się wywodzi z tych religii przedchrześcijańskich.
Przedchrześcijańskich możemy powiedzieć też, że no tutaj bardzo taka no, kultura heleńska, prawda? I, tak. Czyli nazwy planet są też nazwami bóstw, tak. Bogiń i bogów właśnie greckich, a potem rzymskich. Natomiast no, traktowana w sposób taki no, wrogi przez religię, ale też przez naukę. I jednym z takich zarzutów, który akurat mnie się wydaje niesłuszny, to jest to, że właśnie astrologii zarzuca się determinizm. Czyli że właściwie no, jakby jest takim pewnym rodzajem alibi, czyli tak jaki wpływ mają na nas planety, zwalnia nas odpowiedzialności za nasze czyny, słowa, postępki. No, a z drugiej strony możemy powiedzieć, że i to jest jakby no, wbrew takiej no, moralności chociażby chrześcijańskiej, czy w ogóle na wszystkich religii, gdzie jednak mamy żyć bardzo moralnie i to my mamy, Bóg nas stworzył, ale my mamy postępować zgodnie z zasadami religii. No a z drugiej strony można powiedzieć, że tak naprawdę ten determinizm jest wpisany w nasze życie od początku. Nie mamy wpływu na to jak i kto nas pocznie, kiedy się urodzimy, czy się w ogóle urodzimy, jakie dostaniemy imię i jakie mamy DNA. Czyli tak naprawdę ten determinizm jest od początku naszego istnienia ludzkiego.
No to dużo wątków poruszyłaś. Rzeczywiście jest tak, jeszcze wrócę może do tej religii, że to też nie było tak do końca przez Kościół konsekwentnie przestrzegane. Chociażby dlatego, że jednak część astrologii była dopuszczalna przez Kościół. Święty Izydor w V wieku dokonał takiego, V-VI wiek dokonał takiego rozróżnienia na astrologię Judicja, tą taką, przepraszam, astrologię naturalis i astrologię superstitiosa. Czyli taką astrologię przesądną, ale też taką wyrokującą. Czyli w odniesieniu do procesów naturalnych astrologia była aprobowana. Mhm. Czyli przewidywanie pogody, wyznaczenie odpowiednich terminów na sianie, na zbiory, Czyli to, co jakby jest częścią świata przyrody i w tym znaczeniu astrologia mogła taką pełnić taką funkcję trochę filozofii przyrody. Natomiast tam gdzieś przewidujemy losy i tam, gdzie właśnie wchodzi kwestia, jak mówisz, etyki czy moralności, wolnego wyboru, to jakby dusza jest zwolniona, tak przynajmniej w tej takiej tak zwanej astrologii chrześcijańskiej, w tej takiej perspektywie, zwolniona jakby z tego wpływu gwiazd. Mhm. Z drugiej strony też wiemy, że ciało i dusza to jest jakiś rodzaj jedności, więc też tego tak do końca nie rozróżniamy. I też jest tak, że Kościół niezbyt tu był konsekwentny, bo na przykład Juliusz II sam układał horoskop elekcyjny, czyli taki horoskop jakby założenia, horoskop początku na odbudowę Bazyliki Świętego Piotra. Mhm. I jako największego tego sanktuarium katolickiego. Więc to się wszystko gdzieś tam po prostu
mieszało. Wszystko, rzeczywiście przeplata, o tym się nie mówi, chociaż wiadomo, jeżeli się czyta, to chociażby sam Kopernik pisał o astrologii i sam też z astrologią się zajmował. Galileusz, no już oczywiście po takich bardziej współczesnych, czyli jednak uznawanych przez psychologów, Carl Gustav Jung, dla którego bardzo ważna była astrologia tak. I jako nauka może pomocnicza do pewnej diagnozy psychologicznej, psychiatrycznej tak i ta jego zasada synchroniczności, którą bym powiedziała, że my w jakiś sposób taki trend zrobi, ale takie jest powiedzenie, że nieszczęścia chodzą parami, a bardzo często z doświadczenia naszego wiemy, że nawet nie parami, a stadami chodzą, czyli rzeczywiście kiedy nam się przestaje jakoś wieść, to wtedy te problemy dotyczą bardzo wielu aspektów naszego życia. I rzeczywiście tutaj jakby astrologia daje trochę odpowiedź na to pytanie. Wiem, że znowu poruszyłam dużo wątków, ale liczę na twoją inteligencję, która jest wielka.
Tak rzeczywiście jakoś chyba się wydaje, tak nasze losy tak się wydają układać. Jeszcze wrócę może do tego determinizmu, bo to też jest ważne, że jakby horoskop, czyli ta mapa nieba w momencie urodzenia, to jest taki rodzaj, czyli gdzie taką mapę każdy z nas ma odrębną, osobną, to jest taki rodzaj właściwie takiej kosmicznej pieczęci. Że to jest coś takiego, to jest jakby takie nasze, to jest takie zdjęcie rentgenowskie naszej duszy. Mhm. Nie? Gdzie widać no nie to, co jest na zewnątrz, tylko to, co jest w środku.
Już widzę te komentarze pod tym programem.
Że co?
No, jakie tutaj jakieś dziwne rzeczy, jakaś czarna magia. Trochę żartuję, ale
nie, to nie
tak
jest
będzie.
Czarna magia. Tak staram się to właśnie powiedzieć w miarę racjonalnie, prawda? No bo to jest jakiś, bo tu musimy założyć, że istnieje jakaś odpowiedniość, czy jakaś, nie wiem, homologia, jakaś korespondencja między tym naszym bytem tutaj na Ziemi, tak zwanym tym światem podksiężycowym, a jakimś światem wyższym. Mhm. Czy ten świat wyższy jest jakimś rodzajem języka, który coś nam mówi, my to odczytujemy. I ta pieczęć właśnie to jest, to się z kolei wpisuje w taką myśl Heraklita, że to charakter jest naszym losem. Mhm. Czyli innymi słowy, że to właściwie charakter determinuje nas i to, co nam się przydarza. Mhm. Pewnym osobom się coś nie przydarzy, na przykład osobom bardzo nieśmiałym, czy jakimś introwertycznym, no nie będziemy im przepowiadać wielkiej kariery
krasomówczej,
jakiejś firmie gdzieś tam, prawda, że one są do czego innego predestynowane, bo takie mają wyposażenie wewnętrzne, prawda, i to też już jest, to ich też jakoś zwalnia, powiedzmy, z doświadczania pewnych rzeczy.
No i tak, jest to ten pewien rodzaj rzeczywiście determinizmu. Jeżeli jeszcze tak na chwilę jeszcze o tym determinizmie, bo to mi się jakoś takie właśnie przypomniało. Teraz taka słynna książka, która kilkanaście lat temu chyba wyszła, tak zwani toksyczni rodzice, która była jakimś wielką rewelacją w świecie takiej popularnej psychologii. Czyli kiedy ludzie, dorośli, czytali sobie o właśnie toksycznych rodzicach, jakie mieli, to dawało im to takie alibi w swoim już życiu dorosłym, dojrzałym, na to, że no, ja jestem taki, bo akurat takich miałem rodziców, taką mamę, która była chłodna, albo takiego tatę, którego coś tam. I w związku z tym jestem taki, jaki jestem tak. I to jest inaczej. To jest jakby determinizm i już nie pracuję nad sobą, tylko właśnie mam tego winnego, a ja mam alibi. Ale ja myślę, Piotrze, że no dzisiaj przy tej szczególnej okazji, że jesteśmy przy właśnie rozpoczynającym się nowym roku, ja powiem anegdotycznie, że to jest tak, że większość osób, jak które się zapyta, to czy wierzą w astrologię, nie, no co ty, to głupstwo jakieś i tak dalej. No a przeczytać się jakieś tam, no dobra, to możesz przeczytać. I każdy czyta, także teraz przejdziemy do właśnie jakichś konkretów. Ale tutaj chyba taka ważna uwaga, że wiele czasopism kobiecych zamieszcza tam na ostatnich stronach horoskopy. Niektóre czasopisma nawet dzienny horoskop zamieszczają. No i wiemy, że te horoskopy, no to one niewiele mówią, bo to tylko są ten znak zodiaku, jaki mamy, to tylko Słońce jest w tym
tak
znaku.
Jest.
I teraz chciałabym, bo tu przyniosłeś swoje mandale, i żeby może kilka słów powiedzieć, co tak naprawdę determinuje, że wcale nie ten znak zodiaku, w jakim się urodziliśmy?
No to tak jak powiedziałem już wcześniej, prawda, że to jest cała mapa nieba, czyli to są wszystkie właściwie ciała niebieskie, czyli Słońce, Księżyc, wszystkie planety, sfery niebieskie, które tam są podzielone na 12 części, właściwie cały zodiak. To jest tak, jakby każdy z nas był tą, każdy z nas miał to samo jakby w sobie, bo taka jest nasza natura ludzka też, prawda, że jakoś istnieje jakaś jedność, tylko że w różnych proporcjach, w różnym natężeniu, co innego jest uwypuklone. Więc właściwie położenie każdej planety, czy każdego jakiegoś punktu, no ma jakieś znaczenie. My coś na podstawie tego możemy odczytać, przeczytać, prawda. Tu mówiłaś o tych rodzicach, a to idzie chyba jeszcze dalej, bo to jest ten punkt, w którym my się rodzimy. I właściwie to też jest jakiś rodzaj tajemnicy, że ten moment, kiedy się rodzimy, ta magia początków.
Magia początku, miejsca
czymś,
i tak, czasu.
Tak. Jest i czymś, co nas determinuje, prawda? Ale o tym właściwie też mówił Freud, no, że te początki naszego życia nas determinują, prawda? Czy miesiące, czy 3 lata, w jakiś sposób, ale oczywiście nie zwalniają nas z jakiejś też odpowiedzialności.
Wiesz, myślę, że ponieważ jesteś doktorem filozofii, wiele książek wydałeś i z takiej astropsychologii, ale myślę, że naszych widzów najbardziej by zainteresowało jednak to, co przewidujesz na ten rok 2020. Ja czytałam, bo jest jeszcze powiedzmy tutaj w Polsce wśród tych różnych horoskopów, ale jest taka też horoskopy, która akurat jedno z kobiecych czasopism zamieszcza, takiej jednej ze słynniejszych astrologów, czyli Penny Thornton. No i mówi, że ten 2020 będzie ciężkim rokiem, jeśli chodzi o rzeczy jakieś finansowe, jakieś kryzysy, które mogą się pojawić i właśnie takie uraniczne, czyli nagłe też.
No uraniczne, chociaż to będzie rok księżyca, tak mówimy teraz bardzo ogólnie.
Czyli,
prawda?
Proszę wytłumacz.
Czyli będzie to taki rok labilny, niestabilny, gdzie też jeszcze bardziej chyba odczujemy z kolei determinizm natury, przyrody, tego świata, który właściwie od początku próbujemy jakoś kontrolować.
Ale za bardzo kontrolowaliśmy efektem. I teraz nam się wyrywa spod kontroli.
Więc to jest taki, to myślę będzie taki główny problem w tym 2020 roku właśnie. Czyli świat przyrody generalnie i wody. Dlatego, że księżyc też
czyli
rządzi
powodzi, można powiedzieć,
albo
tak?
powodzi, albo z drugiej strony
suszy.
Nie? I różnych w ogóle emocji, myślę, i takiego zagubienia ludzi generalnie, którzy są pogrążeni w jakimś świecie różnych swoich przeżyć i za bardzo nie potrafią sobie z tym poradzić, albo to jakoś racjonalizują właśnie, czy w poglądach politycznych, czy jakichś społecznych, czy w takich innych zachowaniach, więc myślę, że tu będziemy mocno tak determinowani właśnie przez te wpływy, chciałoby się powiedzieć, nieświadome.
Powiedziałeś, ludzie będą racjonalizować swoje nastroje w jakiś sposób, ale też sposób myślenia i dadzą temu wyraz w maju, czyli przy wyborach prezydenckich.
Tak.
I to, co może być dla nas najbardziej interesujące. Prosiłam Cię, żebyś tych kandydatów, o których już wiemy, żebyś przygotował jakieś
tak, horoskopy. No w ogóle myślę, że to by trzeba zacząć w ogóle od horoskopu Jarosława Kaczyńskiego, bo to jest główny rozgrywający jakby, prawda?
Słuchaj, właśnie powiedziałam, w każdym programie Jarosław Kaczyński się pojawia. Jego nazwisko, także już mówiłam przy wielu rozmowach, że zawsze gościem tutaj w tym domu jest Jarosław Kaczyński i to jest jego determinizm, ponieważ na pewno by tutaj nie chciał przyjść, a zawsze jest obecny.
A zawsze jest obecny. Ale to też taką rolę wybrał, że trudno nie być obecnym. I on, tak jak on doszedł do władzy, no takiej jednak potężnej władzy w 2015 mm-hmm. roku, kiedy tutaj przez jego medium celi przechodził Pluton, to się w ogóle zdarza raz, co najwyżej raz w ciągu życia. Mm-hmm. I to rzeczywiście mu dało władzę niemalże absolutną, no bo właściwie na wszystkich możliwych frontach. Tak, w 2019 roku już to obserwowaliśmy, no taki dosyć wyraźny ten kryzys władzy. To było też wcześniej poprzedzone jego kryzysem zdrowotnym, co też miało odzwierciedlenie w horoskopie. I to było w takich trzech odsłonach. To był początek roku, kiedy morderstwo było Pawła Adamowicza. Mm-hmm. Potem były wakacje, kiedy była ta cała afera w Ministerstwie Sprawiedliwości. Mm-hmm. No i jesień, to była trzecia odsłona, kiedy ostatecznie przegrał w Senacie.
No
prawda?
Tak, nie jest to jakaś tam rzeczywiście przewaga, ale w stosunku do tego, co było w czasie poprzednich wyborów, no to rzeczywiście można powiedzieć, że nie była to wygrana, przynajmniej w Senacie.
Tak. Tak, więc tu jakby ta taka machina właśnie władzy, ona została może nie powstrzymana, ale może zostać jakoś tam spowolniona. Ale w przyszłym roku Jarosława Kaczyńskiego z kolei będą dwie takie ciekawe konfiguracje. Jedna to jest Neptun na Księżycu, gdzie on może być kreowany jako męczennik. Mhm. Jako ktoś, kto się poświęca ideałom, jako ktoś niemalże ogłoszony może zostać przenośnie, oczywiście, metaforycznie, święty. Mhm. Więc to jest takie trochę, ale też może zostać w ogóle taki zawłaszczony jakby przez świat swoich urojeń i takiej zdrady. Albo przez ludzi, którzy go otaczają, albo przez samego siebie. Tak jakby jakiś wewnętrzny zdrajca tam dochodził do głosu i coś mu podsuwał, wcale nie jakieś konstruktywne rozwiązania. To jest jedna rzecz.
Chyba na powiedzieć, że trochę jakby straci zdrowy rozsądek? Będzie...
Troszkę tak, troszkę tak. Albo jakieś takie siły, bym powiedział, irracjonalne jakoś dojdą do głosu. To jest jedna rzecz. I to też jest taka konfiguracja, która się wyjątkowo rzadko pojawia. A druga rzecz to jest Uran na ascendencie, kiedy podczas katastrofy smoleńskiej Uran był w kwadraturze tutaj do jego Słońca, a teraz będzie na ascendencie. Pierwszy raz w życiu. Pierwszy i ostatni, bo to już się nie powtórzy i zwykle to, ascendent jest w ogóle początek horoskopu, więc to przyniesie jakąś wielką zmianę.
I kiedy?
I to będzie, pierwsza odsłona to będzie maj. Aha. Prawda? Więc ja nie byłbym taki pewien, czy Andrzej Duda w taki bezproblemowy sposób przejdzie suchą nogą do drugiej kadencji.
No ale czy to wiesz? To jest zabawne, poza wszystkim innym zabawnym, to, że sukces pana prezydenta Dudy sprawdzamy w horoskopie Jarosława Kaczyńskiego. No to pokazuje dopiero determinizm.
To pokazuje zależność.
No właśnie o tym
mówię. Zależność, ale w ogóle horoskop prezydenta Dudy jest bardzo w ciekawy sposób skonstruowany, dlatego że w jego horoskopie bardzo dużą rolę odgrywa Księżyc.
Czyli kobieca planeta.
Kobieca planeta. I właściwie on, i to jest bardzo ciekawe, jeżeli on ma kobiety po swojej stronie, no to rzeczywiście może wygrać. To jest trochę tak, jakby on był jednak jakby taką instancją rozstrzygającą w jego życiu, to są kobiety. Albo żona.
No, ja wiesz co, kiedyś też pisałam jakiś taki tekst po wygranej pana prezydenta Dudy i miałam, że poza jakby sprawami takimi czysto politycznymi, które tym, że wyborcy zawiedli się rządami 8-letnimi Platformy.
Tak.
I że szukali jakiejś nowej osoby, ale ja też wskazywałam na to, ja tak gdzieś pisałam jakiś taki felieton Doda, Duda i Dudzianka.
Aha.
I miałam tam taką hipotezę bardziej właśnie z takiej antropologii współczesnej kultury, że między innymi wygrana pana prezydenta była taka, że zaczął pokazywać się z bardzo atrakcyjną, szykowną żoną i śliczną, inteligentną córką.
Tak.
I dla dzisiejszego widza, obserwatora życia politycznego, który ogląda dużo filmów, który jest złakniony jakiegoś spektaklu, to, że tutaj to było jakieś obiecane. A, jest taka młoda, ładna córka, będzie tak. Już się pokazuje, to będzie miała nowego chłopaka, to będzie na jakichś tych plotkarskich portalach, a ta żona też się będzie... I trochę jak taki, ta kampania wyglądała, jakiś taki trailer dobrego sezonu jakiegoś serialu. No i potem wszyscy byliśmy rozczarowani, bo nam pani pierwsza dama zniknęła, prawda? Była w trailerze, a po wyborach zniknęła. Ale też moja hipoteza była taka, że właśnie żona i córka, które tak świetnie się prezentowały, budziły przede wszystkim ciekawość, że też się w dużym stopniu przyczyniły do sukcesu w wyborach prezydenckich.
Tak mi się wydaje. No, ona wydawała się być taką osobą, która ma bardzo dużo do powiedzenia, tak. A potem jak...
I pewno ciągle ma, tylko...
I po wyborach udaje, że nie ma nic do powiedzenia. Tak. No, nawet w tak ważnych sprawach, które też dotyczą jej jakoś tam profesji. Ale to pokazuje, że ona jakby robi to, co chce. W odróżnieniu od swojego męża. Bo on robi to, co ona chce. Albo w ogóle to, co chcą kobiety.
To, co chcą kobiety, no ale myślę, że raczej głównie to, co chce pan Jarosław Kaczyński.
Oczywiście, no. To też. Ale bo księżyc, jeżeli on jest u niego taką instancją rozstrzygającą, czyli to znowu, to jest to, co lunarne, to, co emocjonalne, to, co gdzieś przychodzi z zewnątrz, że on nie ma jakby takiego w sobie, no nie ma cech przywódczych. No to jest...
No dobrze, a co się będzie działo w maju właśnie?
I teraz właśnie jest ciekawa rzecz, że jeżeli, a teraz już wiemy, że Kidawa-Błońska będzie jego konkurentką, no to on znacznie trudniej sobie poradzi z kobietą niż z mężczyzną. No bo on musi słuchać kobiet. To jest jedna rzecz. A druga sprawa, że bardzo trudno będzie mu wchodzić w ostry konflikt z kobietą.
Zawsze akurat może jesteśmy już zmęczeni tym konfliktem, w związku z tym może jakaś taka kampania, która będzie miała charakter, no z jednej strony będzie to konkurencyjne, ale z drugiej strony koncyliacyjne i takie głosy się pojawiają zresztą. Najczęściej w wyborach prezydenckich, kiedy to każdy z kandydatów mówi, że chciałby być prezydentem wszystkich Polaków.
No tak, tak, tak. Ale ja też myślę o tym takim finiszu kampanii, kiedy jednak będą debaty. Aha. I tam jest no jednak ring, prawda?
No dobrze, ale to mówisz jakby od takiego horoskopu natalnego pana prezydenta.
Tak.
A czy jesteś w stanie określić, co się tam będzie działo?
No właśnie, nic takiego przełomowego się u niego nie dzieje. Czyli to można rozumieć tak, że skoro nic się takiego nie dzieje, czyli to będzie jakaś
dalej,
prosta kontynuacja, ale skoro nic też się takiego nie dzieje...
To nie będzie triumfu.
To nie będzie triumfu, prawda? Bo to jednak druga kadencja no, byłaby jakoś tutaj mocniej zaznaczona, natomiast w horoskopie Kidawy-Błońskiej jest takie okno. Ona ona ma taki horoskop polityka drugiego planu. I to rzeczywiście nie jest osoba, która by się jakoś mocno, dla której wygodne byłoby posiadanie władzy, jakiejś funkcji, pozycji i tak dalej. Myślę, że ona się w czymś innym może spełniać. Ale właśnie w tym 2020 roku będzie miała coś takiego bardzo podobnego w horoskopie, jak miał Kwaśniewski w 95, jak Duda w 2015 i ona właśnie w 2020. Więc tu byłaby jakaś taka szansa, że gdyby ona miała jakoś dobrze prowadzoną kampanię, no to ona miałaby szansę jego pokonać. Zwłaszcza, że z prezesem nie będą się działy rzeczy
No nie wiem, czy dobre. Spin doktorzy Platformy poproszą cię o pomoc przy kampanii.
Ja też nie wiem, czy mi się do tego jakoś bardzo nadawał, ale... No, kiedyś astrologia służyła,
no,
prawda?
No wiem, no tak. No to tak, tak
Elżbieta I, królowa Anglii, no, miała takiego swojego doradcę, Johna Dee, której takie karteczki zostawił, zresztą tam się podpisywał 007, co potem było przejęte.
Tak, prawda, tak, przez
takie właśnie sugestie, co, kiedy ma robić i tak dalej. No i to była właściwie jedna z najpotężniejszych władczyń, powiedzmy, Europy, prawda? I też, która dźwignęła Anglię, no, za jej panowanie jednak Anglia stała się potęgą. Dzięki astrologom. Czy astrologowi właściwie.
No dobrze, jest jeszcze taki, może nie tyle czarny koń, ale zobaczymy. Inna osoba, która niedawno się pojawiła, zdecydowała, czyli pan Hołownia.
Nie mam całego horoskopu jego, bo nie mam jego godziny urodzenia, ale to, co tu widać, to on ma światła w znakach ziemskich, więc on w gruncie rzeczy jest bardzo dobrze osadzony w takiej realnej, materialnej rzeczywistości. ale jednocześnie to jest typ jakiś taki ideowy. Dobrze jednak, to co by wskazywało tutaj ta kwadratura Słońce-Neptun, dobrze poruszający się w świecie mediów i wykorzystujący różnego rodzaju...
No to już, takie... już dotychczasowego życia pokazuje.
Tak,
to,
tylko mi się wydaje, że on jednak tą kampanię będzie prowadził w taki trochę, w takim kierunku, zobaczcie jaki mam talent. Mhm. Że jemu wcale na władzy nie zależy.
Czyli takie narcystyczne, tak, kampanie.
Moim zdaniem tak. I do tego on się nadaje i to też można jakoś twórczo wykorzystać, prawda?
No oczywiście, przekuć na coś innego, tak. No już nie być w jakichś programach rozrywkowych, tak. ale być jakąś poważną osobą.
Tak, bo myślę, że on społecznie miałby coś do powiedzenia, jakby chciał i mógłby wnieść jakiś taki głos ciekawy, na pewno łagodny, ale czy to się przekuje na jakiś jego sukces taki, że on dostanie władzę, to wątpię. A poza tym nie wydaje mi się, żeby to była osoba, która by do tej władzy dążyła.
I teraz powiedziałaś coś takiego właśnie z tej astropsychologii, że te trzy osoby, które wymieniłeś jako właśnie, już wiemy, że będą kandydowały, właściwie trzy te osoby są dość, można powiedzieć, ugodowe i raczej tak. miękkie. Czyli co, czekamy jeszcze teraz na jakiegoś, ktoś nam wjedzie tutaj w cięższej zbroi powinien i z większym mieczem, żeby się pojawić, ale na razie nie mamy takiego.
Na razie chyba nie ma, bo nawet jeżeli Kośniak-Kamysz też by chciał, to też jest raczej nie jest postrzegany jako ktoś, kto jest jakiś taki wojowniczy, prawda, czy jakiś ostry taki. Zresztą trudno teraz, w pewnym sensie oczywiście, przy takiej popularności, jaką ma Andrzej Duda, trudno konkurować z nim przez jakąś ostrość. Mm-hmm. To też jest jakby tutaj, więc to też jest nieprzypadkowe, że akurat takie osoby się wyłaniają. Być może my z jednej strony potrzebujemy jednak czegoś łagodnego w tej polityce, która jednak ten konflikt już sprowadziła do różnych takich... No, elementarnych rzeczy.
No może, no ale może nie? też potrzebna jest właśnie wcale nie miękka, tylko dosyć twarda osoba, która będzie stanęła, potrafiła ten konflikt zatrzymać. No może myślę, te miękkie osoby, no może tak. jednak...
Myślę, że wyrazista osoba.
Może wyrazista osoba.
Wyrazista.
I tutaj
bo właśnie moim zdaniem problemem pana Hołowni jest jego w gruncie rzeczy brak wyrazistości. Że to jest gdzieś jednak przy tym Neptunie, no jest to, można powiedzieć, pewien rodzaj koniunkturalizmu. No to, co się opłaca, co... No oczywiście to jest też...
To jest też, no, wiesz, racjonalizm, tak?
Jedna ze strategii. Mm-hmm.
No dobrze, czyli właściwie tutaj nie potrafiłbyś powiedzieć, kto... No tutaj
ja bym stawiał jednak na Kidawę-Błońską.
Tak?
I bardzo jestem ciekawy tego właśnie zestawienia Dudy i jej, która właściwie jest w takim wieku, że mogłaby być jego matką. Mhm. Więc bardzo trudno w ogóle by mu było taką osobę atakować. Mhm. No więc on lubi sobie od czasu do czasu tak
pohukiwać. Że pan prezydent w ogóle, no, ale aż tak specjalnie nie atakuje. No,
on pohukuje, nie?
Tak. Znaczy, myślę, że no, w porównaniu z innymi politykami Prawa i Sprawiedliwości jest dość łagodny. Chyba się też jeszcze funkcja, którą pełni, to taka jest. Czy też zawsze w takich horoskopach one się kończą i tam są takie porady gwiazd. Czy miałbyś coś takiego noworocznego dla nas Polaków na ten 2000...
Nie wiem, czy to jest porada, ale taka może być też taka astrologiczna jeszcze obserwacja, że pod koniec 2020 roku będzie taka koniunkcja, która zdarza się wyjątkowo rzadko, raz na 20 lat. To jest taka koniunkcja Jowisza z Saturnem i ona pierwszy raz po 240 latach, czyli od czasu właściwie oświecenia, będzie miała miejsce w znakach powietrznych, czyli tak jakby punkt ciężkości się przesunie ze znaków ziemskich,
czyli
których
ona... to jest
panna,
wodnik, tak?
To jest wodnik, waga i bliźnięta.
Tak, bo panna jest ziemska.
A to będzie na samym początku wodnika, to w ogóle to już nam się kojarzy tam z jakąś erą wodnika, powiedzmy, taką mitologią całą i symboliką bardziej popularną tam w latach, powiedzmy, 80. czy tam początku 90. Ale to jest zmiana jakości, to znaczy tak jakby rzeczywiście coś się zmienia. I my też musimy za tym nadążyć. To jest, oczywiście to się wpisuje w jakieś takie szeroko rozumiane procesy globalizacji, ale się będziemy musieli odnaleźć. I co ciekawe, że horoskop tej koniunkcji właśnie, która będzie miała w grudniu miejsce za rok, on jakoś jest taki sprzężony z naszym horoskopem Polski.
Czyli?
To tak jakbyśmy my tu mieli coś do odegrania też.
No dobrze, ale jakie tam jeszcze inne planety odgrywają rolę? Czy to będzie bardziej właśnie pójście takie o konserwatyzm, czy też...
No będziemy mieli tak do czynienia, jednak tam będzie takie skupisko planet też w Koziorożcu, więc konserwatyzm może też. I też na pewno jakiś rodzaj kryzysu władzy, takiej ogólnie pojętej...
Autorytetów.
Takiej, autorytetów. Mm-hmm. No, autorytetów, że tu się coś może też zachwycić.
Lolek zareagował właśnie na te zachwianie autorytetów. Widzę, że też nie masz psa, to ja
nie
już
jest,
a tak, więc już jesteś... No cóż, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Zobaczymy, czy ktoś się jeszcze pojawi nam na horyzoncie. Jeszcze Lewica, no, lada dzień powinna wystawić jakiegoś swojego kandydata, czy kandydatkę, jak uprzedzają. Więc zobaczymy. A Tobie składam najserdeczniejsze życzenia, żeby ten rok, pomimo tych właśnie jakichś turbulencji, które mogą się zdarzać, był szczęśliwy i również oczywiście Państwu tego samego życzę.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję, że byliście z nami, obejrzeliście ten odcinek. W międzyczasie, czyli przed programem, dowiedziałam się od naszego gościa, że na przykład Jarosław Kaczyński, który jest właściwie obecny w każdym naszym odcinku, boi się kobiet. To bardzo interesujące. Myślę, że możecie też kontaktować się z naszym gościem i więcej wyjaśni na ten temat. Dziękuję bardzo za uwagę i jeszcze raz wszystkiego najlepszego w nowym roku. Niezależnie od tego, że i jasnowidze, ale też przede wszystkim astrologowie przewidują, że rok ten nie będzie należał do łatwiejszych. Mimo wszystko szczęśliwego nowego roku.